Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grania z Planszy i dzisiaj będzie odcinek tak zwany wyrzuć z siebie, znaczy przynajmniej w przypadku dwóch gier, wyrzuć z siebie emocje, które powstały
podczas rozgrywki. Było parę emocji. Znaczy to ten...
Było parę emocji.
Ten nagły wybuch entuzjazmu na początku nagrania, którego zazwyczaj aż tak wielkiego nie ma, więc aż się zląkłem, to w związku z tymi emocjami z gier?
Nie wiem, zastanawiam się. No dobra, będziemy mówić o grach o Inka. My zawsze staramy się zagrać szybko Inki.
Te nowe. A czy te są prościutko z Kraju Kwitnącej Wiśni?
Tak.
No to w ogóle najprawilniej.
No, są z Kraju Kwitnącej Wiśni. Przecież pokazywałem, że dostałem zniżkę do Inka. Mam do końca roku, jak będę w Japonii, to mogę w sklepie stacjonarnym, mam 10% zniżki.
Na pewno się opłaca kupić bilety na samolot.
No nie opłaca się, nie wiem jak ci to powiedzieć, bardzo się nie opłaca, ale opłaca się być w Japonii. A oprócz tego powiemy też o jeszcze dodatkowo jednej grze, którą ja zagrałem bardzo dużo, ty zagrałeś.
Wystarczającą liczbę razy.
Mniej, ale też o niej warto powiedzieć, więc mówimy dzisiaj o dwóch grach Oink, czyli Compress oraz, tak druga się nazywa, Frozen Passage, zamarznięta tam...
O przejściu północno-zachodnim.
A trzecia gra, którą tutaj dorzuciliśmy absolutnie bez sensu, to Laserowa Eskadra, nie ma tu nic wspólnego, ale z drugiej strony wydawnictwo Lucrum Games zapowiedziało Scout, więc tam powiedzmy, że wow.
O tak.
O Scoutie kiedyś mówiliśmy. Dobra, zaczniemy od gry, którą zagraliśmy jako pierwszą, czyli grę Compress, który wygląda jakby się nazywa
Oj 0110.
Nie przywiozłem jeszcze jednej gry, przepraszam, bo nie przywiozłem Mio. Mio, czyli graliśmy w tę grę, Nine Tiles Panic. To są te kotki.
Tak.
Pamiętasz, że trzeba, jest 9 kotów, one są dwustronne, sobie leżą i trzeba je układać na szybkość.
Ale to jest przemalowana gra.
No tak, to Jean-Claude Pellin zrobił to 50 lat temu i to było już nawet w Polsce, pojawiło się za podstawą Cubes Factory ten, ale na Renima. Ale ładnie wygląda, ale nie brałem tego, no bo to już jakby wszyscy znamy. No ale przejdźmy do Compress. Oj.
Compress. Jest to gra, która jest tak dziwna, że aż głupia, albo tak głupia, że aż genialna. Ogólnie jest to gra, która na początku wydaje się, że będzie grą o zapamiętywaniu, a później przypominasz sobie, że tytuł mówi Compress, więc jest to gra o zapamiętywaniu i kompresowaniu tej pamięci swojej i jest to dziwne. Tę grę jest łatwiej zagrać niż wytłumaczyć,
nie,
ale w sumie też nie jest...
Od razu powiem, a propos tego, co powiedziałeś, jest tutaj cały akapit, który nazywa się Keeping Track with Compression. I jest napisane tutaj, in this game you can use your hand to keep track of the sequence.
I teraz tak.
I to jest bardzo ważny akapit w tej całej instrukcji.
Tak, mam wrażenie, że w naszej partii ja wziąłem go sobie bardzo do serca, a pozostali koledzy...
Nie, ja szedłem na pamięć. Ja myślałem, że wytrzymam pamięcią.
Dobrze, więc o czym jest to gra? Bo muszę powiedzieć, że jest to mega intrygujący pomysł i mega ciekawe doświadczenie. Jest to gra o zapamiętywaniu ciągu cyfr. Mamy talię kart, w talii są jedynki i są zera. Są karty białe i czarne, ale tak naprawdę to nie ma mechanicznego znaczenia.
Ma, jedna twoich ulubionych gier, czy to jest kapelusz? To jest podobny sposób zagmatwania, tak? Czyli w kapeluszu są strzałki w czarne i białe. A tutaj są numerki 0-1 i są czarne i białe zera i czarne i białe jedynki. I to jest tylko po to, żeby mieszać w twojej bańce.
Mieszać w bańce lub dawać ci możliwości, dawać ci
zapisu sobie, tak?
Informacje, które sam będziesz określał, co będą znaczyły, ale to za moment. Gra jest mega dziwna i instrukcja nie do końca... Musieliśmy tę instrukcję przeczytać zaskakująco dużo razy, żeby rozkminić, jak w ogóle zacząć w to grać. No. Ponieważ każdy dostaje 8 kart na rękę i zaczynając teraz od pierwszego gracza, ktoś mówi, że gra jedynkę albo zero i kładzie ją zakrytą na stole. I w ten sposób zaczynamy tworzyć kubkę pamięci.
Kubkę pamięci, no.
I nie ma sensu opowiadać, jak wygląda początek rozgrywki. Ważne, że po pewnej liczbie tur ta kubka pamięci ma już, powiedzmy, 8 kart. Zaczyna się moja tura. I muszę w tym momencie...
Znaczy, po tym jak ktoś zagra kartę i przekazuje taki znacznik...
Tak, ale właśnie to chciałem zignorować.
I to jest ważne. Znaczy, to jest ważne, że zaczynanie tury to jest tak naprawdę rozpoczęcie po tym, jak ktoś zagrał kartę. Czyli wiemy, co zagrał, tak? Bo to jest istotne.
Tak, tylko właśnie dopiero w tym momencie, jak zaczęliśmy mówić, wydaje mi się, że tę grę wbrew całej logice najprościej się tłumaczy od środka, a nie od początku.
Czyli... Ja wiem, o co ci chodzi, tylko no dobra, chciałem to dodać, bo ty powiesz teraz, że teraz musisz...
Na środku leży talia...
Kubka pamięci, zakryta.
Zakryta kubka kart, w której są zera i jedynki. Jest moja tura i muszę powiedzieć, czy na wierzchu leży 0 czy 1 i sprawdzamy.
I to jest o tyle proste, że jesteś osobą, jakby wiesz, co położyła osoba przed tobą. I ale później, problem polega
później,
na tym, dokładnie.
I później kolejny gracz musi powiedzieć, jaka jest następna karta w kubce i w ten sposób kręcimy się dookoła, aż nie odgadniemy, nie odszukamy z pamięci wszystkich kart. Jeśli ktoś się pomylił, to dostaje punkt karny, ale tak czy siak przejdziemy przez całą tę talię, musimy ją sobie przypomnieć.
I ważne, podczas tego przypominania sobie, czyli jeżeli powiedzmy było pierwsze jeden, to odkładamy to, tworzymy nową kubkę pamięci i teraz zmieniamy kolejność tych kart. Czyli tak. Jak był układ 0-0-1, to w następnej turze będzie, i Pciunek coś zagra, to będzie 1-0-0 coś tam, nie? Czyli będziemy odkładać.
Znaczy, właśnie, najpierw odwrócimy kolejność, a później ja dokładam kartę.
Tak, więc będzie 1-1-0-0.
Więc
tak
cały czas ta kolejność, znaczy kolejność od lewej do prawej i od prawej do lewej będzie się zmieniać pomiędzy turami graczy i cały czas musimy zapamiętywać ten ciąg zer i jedynek. I to nie jest gra o tym, to jest gra o tym, że mam 8...
To jest gra,
to jest
o,
gra
tym,
o tym, ale jednocześnie...
Ale, tak, ale jednocześnie pan autor, czyli pan Jun Sasaki powiedział, że to jest gra o tym, żeby sobie ze własnych 8 kart zrobić cały system zapamiętywania, co leży na stole.
I dopóki w talii jest 8 kart, no to proste, to mogę... Być może udało mi się dobrać taki zestaw kart, że jedna karta...
Wczoraj przez połowę partii miałem 7 zer i 1 jedynkę.
Czyli to jest gra o tym, że mam 8 kart na ręce, które muszę ułożyć sobie w taki sposób, żeby ułatwiły mi zapamiętywanie tych kart,
sekwencji
kart, które są zagrane na stół do zakrytej talii. I uważam, że jest to zaskakująco fajne i mega błyskotliwa sztuczka na jedną partię.
Na dwie.
Może dwie. W pierwszej, że to jest... To jest gra typu The Mind, w której musisz zagrać partię, w której... To jest gra łamigłówka. W sensie
znaczy, to... Nie, dla mnie to nie jest gra typu The Mind, bo The Mind jest dalej aktywnością. Tu jednak trochę gry jest, bo nawet to, jakie karty zagrasz i w jaki sposób sobie tworzysz te układy. Możemy grać same zera. 0, 0, 0, 0 będzie dosyć łatwo, bo moglibyśmy tak robić, tak. Bo statystycznie każdy z nas będzie miał na tych pierwszych 8 kartach 0. Jest mała szansa.
No tak, żeby... a jeśli sobie wymyślisz, że mam na ręce białą jedynkę i czarną jedynkę i wymyślę sobie, że biała jedynka będzie oznaczała 3 jedynki pod rząd, a czarna 2 jedynki pod rząd, a obrócona bokiem będzie znaczyła coś innego, to mogę sobie, to dogrywam do stosu
tobą.
Taki znaczy, układ, żeby pasował mi do tego, co mam
bardziej chodzi
ręce.
O to, że trochę mi to po prostu to tego The Mind'a trochę nie pasuje o tyle, że w The Mind'zie mam wrażenie, że jest kwestia tego wyczucia się.
Znaczy,
tutaj
jest
jednak
to
mimo
gra
wszystko...
bardziej ezoteryczna, ale nadal. The Mind tak naprawdę, bo widzisz, bo kompres od razu ci mówi, co masz robić, a The Mind, tam jest taka zagadka psychologiczna, nazwijmy to, która też jest w instrukcji, tylko jest ukryta. Znaczy,
no
jak
dobra,
ktoś grał w The Mind, to wie, o co chodzi.
No dobra, tam jest, ja tego nie kupuję, ale okay.
Jest tam pewien sposób, jest tam pewna taka zagadka towarzyska, która ułatwia, cudzysłów robię palcami, granie w tę grę. A tak naprawdę chodzi o to, żeby w grupie nauczyć się robić coś i wydaje mi się, że nie ma sensu dalej grać w The Mind, ale odkrywanie tego czegoś było ciekawe i Kompres jest dla mnie tym samym.
Dla mnie tutaj jest niewiele tej gry tutaj jest.
Bardzo niewiele.
Tak jak powiedziałeś, jest to kwestia albo super pamięci, bo można grać na super pamięć, albo super po prostu robienia sobie notatek na podstawie tych 8 kart, które posiadamy. No i to jest gra, w której masz słabą pamięć, nie będziesz robić notatek, to znaczy gra. No jest to aktywność, przy której nie będziesz miał zero zabawy, będziesz miał.
Tak,
nie?
Ale jest to bardziej gra o robieniu notatek niż o zapamiętywaniu.
No tak, ale z tych ostatnich choinków to jest dziwoląg. To jest dla mnie dziwoląg.
Absolutnie
i
dziwoląg.
I jak były te węże i te czerwone i czarne, jak to się nazywało?
Węże... Wriggle Roulette.
Tak jest. To było bardziej fanem jakimś tam dla mnie. To tutaj bym powiedział, że to jest przeżycie, nazwijmy to tak, ale nie bawiłem się przy tym dobrze. Nie dlatego, że przegrałem, tylko dlatego, że po prostu... No w The Mind też się nie bawiłem dobrze, jeżeli
to,
miałbym...
To nie, to ja w The Mind nie bawiłem się dobrze, a tutaj muszę powiedzieć, że to opracowywanie systemu do robienia notatek...
Autyzm, to jest nazwa autyzm.
Tak, no. Więc mnie to bawiło, ale nie ma w tym żywotności żadnej.
No to jest właśnie takie ojej, ojej, ale to było fajne i nara, no to wszystko. Ja bym przerwał, bo chyba oboje się zgodzimy, że obaj się zgodzimy, przepraszam, że zagraliśmy i spoko.
Tak.
I nara. Druga gra, mam wrażenie, że ma troszeczkę więcej gry w sobie.
Tak.
Czyli The Frozen Passage ma troszeczkę więcej gry w sobie. Cała idea polega na tym, że mamy tu karty w trzech kolorach. Jest niebieski, czarny i czerwony. Każda karta, każdy deck niebieski, czarny i czerwony jest w wartościach 1 do 9. Każdej karty jest po jednym, czyli mamy 27 kart i będziemy musieli utworzyć taką piramidę, gdzie na początku mamy jedną kartę, potem dwie, trzy, cztery, aż musimy dojść do pięciu, to jest w wersji podstawowej. Każdy z nas dostaje takie drewniane, i to bardzo ciekawe, drewniany stojaczek, na którym otrzymuje trzy albo cztery karty, w zależności od tego, ile osób gramy. Karty układamy od najmniejszej do największej, a jest to gra kooperacyjna. Wszyscy wiedzą, jaki mam kolor karty, czyli widzą, że moja najniższa karta to czerwona, a najwyższa to na przykład niebieska. Natomiast nie możemy mówić o wartościach. No ale z drugiej strony, patrząc na to, że na przykład, nie wiem, mam jedynkę niebieską, wiem, że człowiek ma na przykład najniższą niebieską, nie wiem na 100%, że nie masz niebieskiej jedynki. I cała nasza gra polega na tym, że bez komunikowania się na temat tego, jakie karty mamy, musimy taką wieżę sobie stworzyć, zagrywając po jednej karcie na stół. Zasady zagrywania kart są bardzo proste. Jeżeli mamy jakąś tam pierwsza karta, to czarna, to mogę na to położyć dowolne karty, ale jak mamy już dwie karty, czyli mamy czerwoną i czarną, to level wyżej muszą się...
Troszeczkę wydaje mi się, że pokręciłeś, tak minimalnie, ale to tylko dlatego, że zasady tej gry są paskudne i trzeba to przez dedukcję wymyślić sobie. To znaczy, bo intuicja podpowiada ci, że możesz na wierzchu położyć kartę, która musi się zgadzać z przynajmniej z jedną kartą, którą...
Jedną z dwóch. Dlatego powiedziałem, pierwsza karta jest dowolna. Możemy zagrać dowolną kartę, czarną, niebieską, zieloną, czarną, niebieską, czerwoną, ale później już musimy tworzyć jakieś sekwencje, które są bardzo ważne.
Tak. Najistotniejsze w zasadach tworzenia tej piramidy jest to, że jeśli jakiś kolor gdzieś na dole się pojawi, to musimy go dociągnąć do samej góry.
Musimy go
czyli pierwsza, jeśli pierwsza karta jest czarna, to w drugim rzędzie musi leżeć karta czarna i jakakolwiek. I w ten sposób, i teraz zaglądasz do instrukcji.
Bo wydaje mi się, że możesz uwalić pierwszy kolor, to jest, prawie jestem przekonany, ale spoko, mów.
Więc, nie, bo tam jest
zasada mówi, zasada mówi o tym, że jeżeli są already two cards placed in the row below, you can place a card above them, however only one card is required at both ends of the row.
Tak, ale to jest przykład do ilustracji, że w tym miejscu pasuje już tylko taki
dobra,
kolor.
Już pamiętam. To moja wina, ponieważ Oink zrobił błąd w pierwszym druku i są dwie instrukcje. Ja czytałem tą błędną, a Ciuniek czytał tą dobrą. I tutaj faktycznie się z tobą zgodzę. Czyli musimy dociągnąć kolor do góry. I druga zasada, która musi być, to musimy kłaść je w rosnącej kolejności. Czyli karta w takim wierszu po lewej musi mieć najniższą wartość, kolejna musi mieć wyższą i tak dalej, i tak dalej. Ważne. Nie mogę położyć dwóch takich samych wartości, czyli na przykład nie mogę zrobić 1, 5, 5, 8, tak bo nie jest. Ma takiej możliwości. A mamy tutaj ograniczenie komunikacyjne w postaci takiej, że możemy tam mówić oczywiście, o super by było jakbyś zagrał tu coś tutaj, ale nie zagraj piątkę czy tam szóstkę, albo na przykład nie mogę nic tu zagrać, możemy takie rzeczy mówić, ale nie mogę powiedzieć na przykład mam niebieską czwórkę. Do tego mamy jeszcze takie specjalne żetony, które możemy użyć, mamy trzy żetony, które możemy użyć jednokrotnie, znaczy każdy z nich jednorazowo w trakcie gry, które mogą nam pomagać rozwiązać tą zagadkę. To może być na przykład, nie wiem, przekaż kartę graczowi po lewej stronie, wszyscy to robimy, albo spasuj swoją turę, bo wiesz, że nic nie możesz położyć, albo weź coś z planszy, zamień to coś z ręką, a potem dopiero coś połóż. Więc mamy tutaj sześć takich specjalnych zdolności, które mają nam pomóc ułożyć tęże piramidę.
I do każdej partii losujemy pewną ich mniejszą liczbę. W naszym przypadku to było 3 na partię.
No i mamy jeszcze tam specjalny wariant, w którym możemy po prostu stwierdzić, że te 5 górnych kart...
Nie, no, graliśmy na początku wariant junior, w którym po prostu mieliśmy ułożyć piramidę, w której w górnym rzędzie będzie 5 dowolnych kart, a jak już to będzie dla nas proste, za łatwe, nie było, to możemy oszacować sobie pewne cele, to znaczy ułożyć... Na początku wylosować sobie układ końcowy, to znaczy... Te 5 kart mają być w takich kolorach, w takiej kolejności.
Tak jest, co powoduje, że z gry dość trudnej robi się ona bardzo trudna, mam wrażenie.
Tak jest.
Bo ograniczona komunikacja, specyficzne, no to, że rozdajemy sobie te karty i no może być specyficzny układ na otwarcia, bo nawet jak graliśmy teraz w czwórkę, to tak sobie myślę, że mogliśmy mieć 4 dziewiątki, 4 ósemki i 4 siódemki i to dosyć mocnym killerem może być taki układ na dzień dobry. No i też nie wiadomo, jakie wylosujemy sobie te 3 specjalne cele. Trochę ta gra przypomina nam wszelkie gry piramidowe pana Knizi, czyli Gra o Tron kiedyś była taka.
Gra o Tron, Intrygi Westeros, była tam Penguin Party. Paszczaki. Paszczaki.
No. To jest... no tak, ten sam styl, bez ograniczenia w postaci od najmniejszy do największy, tak bo jest. Nie było tam cyferek. I o ile Westeros się dało grać, tworząc te rody, wszystkie Lannisterów, nie Lannisterów, Greyjoyów i tak dalej, no tutaj jest troszeczkę trudniej, ale mówię, jak ktoś grał w tamte gry, to automatycznie będzie miał poczucie, już kiedyś grałem w coś bardzo podobnego.
Gdzie absolutnie to jest dosłownie postawione na głowie, bo układamy...
od najmniejszej do najwyższej, znaczy od 1 do 5, a tak, nie tak od jest. Dużo do mało.
I w tamtych grach chodziło o to, żeby uwalać kolory i nie pozwolić im dojść do końca, a tutaj chodzi o to, że jak już jakiś kolor się zacznie, to trzeba go do końca doprowadzić. Jest to jako wieloosobowa łamigłówka karciano-kolorowo-liczbowa, zaskakująco zabawne.
Jest to spoko, ograniczenie jest ograniczenie tej komunikacji jest bardzo takie nadające trudność tej grze, ale jednocześnie trzeba przyznać, że losowość też może nam dać w kość, ale na szczęście ta gra trwa tam 15 minut to jest od 1 do 4 graczy, do 20 minut. Z tej dwójki zdecydowanie jest to bardziej gra, natomiast no nie jest to Oink, o którym marzyłem, ja będę od razu mówił.
I ma paskudną charakterystykę.
Świecące karty.
Świecące karty w dziwnych kształtach, które trudno tasować.
Romboidalnych tak. takich, nie? I one są, trudno się je tasuje. Mają swój urok. Jak zwykle Oinks wysoko stoi.
One nie są sześciokątne.
Sześciokątne,
są.
No. Ale mówię, wygląda to tak jakby paczka, tak? Lodówkę, rzut lodówki 3D.
Tak.
Żebyśmy sobie zobaczyli. Nie, dlaczego powiedziałem lodówki, ale spoko.
Może jesteś głodny.
Nie, dziś rozmawiałem z gościem na temat lodówki, bo mówi, że ma zepsutą lodówkę i musi się jej pozbyć. W każdym razie z tych dwóch gier ta jest bardziej grą. Ale dalej to nie jest dla mnie ten Oink, o którego walczyłem, czyli mówiąc krótko, ja lubię sobie spojrzeć na Oinki, lubię spojrzeć sobie na Itteny. Na przykład grałem w grę Ittenów tam ze dwie nowe. To są ci goście, którzy robią takie cienkie, drewniane rzeczy. Na przykład oni. Tam Rainer Knizia, Viking Seaso. No i grałem w nowe dwie rzeczy, no i są mega złe, nie?
Jak mi to wczoraj pokazywałeś, to ja nie zauważyłem, że to jest Viking Seaso. O, zagrałbym Viking Seaso. Dobrze, to jest na...
To twój, na twój, twoja rodzina to będzie
wiem,
miała,
bo
to
wiem.
Jej kupiłem.
Wiem, cieszy mnie to.
No, to jest droga gra, to była droga gra, ale te też są niestety dość drogie, więc ja jakoś w tym roku Oinki, w zeszłym roku Petit Quiet mi się bardziej podobało.
Petit Quiet, czyli następna gra, która jest bardziej łamigłówką społeczną.
Ale ona była spoko.
Oczywiście.
Ona była spoko, ale i węże i drabiny, nazwijmy to tak, czyli były dużo fajniejsze. Natomiast no to już zaczyna być trochę orientalizm znowu, nie? I oni albo trafią, albo nie trafią. Pytanie, czy trafią. Na pewno się to wszystko sprzedało.
Ostatnia wybitna gra Oink Games to według mnie Holter Die Polter.
No wiemy. No. No ale i ten też grałem ostatnio właśnie z Mikołajem, o którym wspomnieliśmy w jakieś dwie gry i miałem takie oh shit, jakie to jest nędzne, nie? Jakąś taką o tych wieżach, że musisz wykminić, która wieża jest, jaka jest tam wartość pod tym. No dziwne te gry oni mają. Nie dość, że drogie, to dziwne, ale na szczęście małe.
Tak.
Może nie są tanie. Może nie są ładne, ale zajmują dużo miejsca. Także jedną mają rzecz dobrą. No i gra, która zajmuje dużo więcej miejsca.
Laserowa Eskadra zajmuje dużo miejsca na stole i trochę więcej w pudełku, znaczy w porównaniu do ońków. Mniejsza.
Kurde, ale w pudełku jest to zajmuje dużo miejsca, gdyby nie było tej wypraski. Mhm. Ale spoko.
Ale dobrze organizuje przestrzeń.
To jest gra.
No jest to gra na spostrzegawczość i zręczność w pewnym sensie, bo nawet jak jesteś spostrzegawczy, a źle położysz obrót kątowy wykonasz nie taki jak trzeba w tym żetonie, który położysz, to przegrasz, ponieważ jest to gra o strzelających się statkach kosmicznych w bardzo dziwny sposób
ja
i z aplikacją.
Pewnie będę...
Będziesz muzykę grał?
Znaczy nie, ja chciałem wam tylko coś pokazać, że jak się zrobi gra i...
Wiesz, że jesteśmy w podcaście.
Wiem, ale jak się zrobi, o Jezus, coś mi się tutaj klikło, nie takiego. Dobra, to ty gadaj, bo muszę zaktualizować
aplikację. Jest to gra o strzelaniu się w kosmosie w bardzo zabawny sposób.
Tak, ja tylko chciałem do tego wrócić. Ja na początku myślałem, że to jest zabawa. Ale im więcej zagrałem, to jest to gra. Ewidentnie jest to gra.
Cytując klasyka, w tym szaleństwie jest metoda.
Ale trochę na początku masz takie, a tam rzucę to cokolwiek i będzie miło, nie?
Nie, w tym szaleństwie jest metoda. Jest to gra o tym, że najpierw musimy sobie zaplanować obszar gry.
Ja opuszczam teraz. Tam jakiś ten. I bardzo mi się podoba, jak się gra, tam coś też poklika. I mamy takie przypominanie. I zaczynamy grać. I każda runda, którą teraz słyszycie, to jest 10 sekund tury. I tak gramy w zależności od liczby graczy, tych tur więcej albo mniej, bo wtedy ma się więcej rzeczy. I chciałem wam właśnie pokazać, żebyście posłuchali, jak dynamiczna jest ta rozgrywka, nie? No ale mów.
Tak, jest to gra, w której mam sobie swoją bazę, która leży gdzieś na stole i na tym stole wyznaczamy pole gry za pomocą takich czterech kątowników, które po prostu układamy w taki sposób, żeby mniej więcej było kwadratowe pole gry. Na środek rzucamy dwie asteroidy, które zasłaniają trochę miejsca, a później wszyscy gracze względnie jednocześnie umieszczają gdzieś na planszy swoją bazę. I
znaczy, tam są oczywiście tam wytyczne, że nie za blisko. Znaczy nie można stawać przy liniach, bo to chodzi też o to, żeby móc tą bazę strzelać w tą bazę, nie?
Następnie każdy z graczy ma talię swoich statków.
Tak, które... i statki mają wartości.
Statki mają wartości i mają ilustracje. I jak ktoś grał w Neuroshima Hex, to teraz wyobraźcie sobie, że gracie w Neuroshima Hex bez planszy. To znaczy, na polu gry wszyscy gracze jednocześnie w turach 10-sekundowych będą rozkładać...
Można zrobić dłuższe, ale my gramy na 10-sekundowe.
Czyli w pierwszej turze każdy losuje sobie statek i umieszcza go gdzieś na planszy.
I ma 10 sekund na to, żeby zmieniać jego położenie, zmieniać jego ustawienie, bo też to jest ważne. Ma na to 10 sekund. Po 10 sekundach już ten statek musi leżeć, bo wyciągamy drugi statek.
I w następnej rundzie losujemy. Następny szybko wykładamy. I tak wszyscy wyłożą na pole gry pewną liczbę swoich statków w zależności od tego, ilu graczy jest. Tak. Im więcej graczy, tym mniej statków każdy z graczy ma.
No bo ich jest więcej ogólnie, sumarycznie.
Tak jest. I każdy ze statków strzela w różne strony laserami kolorowymi. I mamy laser, który zadaje małe obrażenia, średnie obrażenia, duże obrażenia.
Zasada jest bardzo prosta. Im niższy numerek statku, tym słabszy ma laser. Ale jedynki strzelam jako pierwsze.
I teraz właśnie inicjatywa Neuroshima-Hexowa, jak już wszystko rozłożymy, to rozpatrujemy bitwę i wszystkie...
Robimy zdjęcie.
Za chwilę do tego dojdę. Wszystkie jedynki strzelają, zadają obrażenia. Jeśli coś zostało zniszczone, przydzielamy punkty i zrzucamy zniszczone statki. Później strzelają wszystkie dwójki, trójki.
Nie zrzucamy, tylko... No dobra. Aplikacja za nas
tak,
to robi. One po prostu nie będą strzelały i jakby dla aplikacji stają się niewidoczne.
Ważne jest to, że układamy sobie te statki strzelające laserami w taki sposób, żeby sobie zaplanować, że no to ja chciałbym tym statkiem zestrzelić bazę, ale ja widzę, że ty chcesz zestrzelić mi bazę, więc ja wyłożę statek, który zestrzeli twój statek, który strzela do mojej bazy. I bardzo szybko ta gra przeistacza się w chaos, tym większy, im więcej graczy bierze udział w rozgrywce, ale jest to chaos, szaleństwo, w którym naprawdę jest metoda i to działa. I jak już wszyscy zagrali wszystkie statki na stół, to bierzemy aplikację, telefon, robimy zdjęcie polu gry i później oglądamy animację, jak te statki do siebie strzelają i liczy, i aplikacja za nas liczy punkty, mówiąc, co zostało zestrzelone I co się działo. I oglądamy faktycznie animacje, jak te statki do siebie strzelają.
Z komentarzami, które są dosyć ojcarskie, jak to w przypadku Lukru. Z zrobieniem piu, 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 bo tam jest piu, piu, piu po prostu.
Jest to całkiem zabawne i bardzo zabawne jest to, że lasery nie trafiają w karty, tylko w ramkę karty, tylko faktycznie muszą trafić w grafikę statku.
Tak, są tam jeszcze, trzeba pamiętać o tym, że właśnie mamy te tarcze, które niwelują jedno obrażenie. Mamy jeszcze te minerały, które możemy pozyskiwać ze steroid, ale i one dają nam punkt pod warunkiem, że statek, który nawalił te minerały, przetrwa do końca bitwy, więc można mieć super strzał w minerał i zdobyć dużo punktów, ale nie przeżyć do końca bitwy i ten statek nie przeniesie nic więcej. No i co? No i dodatkowo jeszcze mamy, jak postawimy dobrze bazę, albo nasza baza przetrwa, to dostajemy punkty za przetrwanie bazy. No i oczywiście jak tego typu grach mamy dwie możliwości jakby dodatkowe. Pierwsza to jest takie, że każda z tych asteroid może wprowadzić specjalne zdolności, na przykład, że jak trafisz statek z odległości minus 28 cm, to dostajesz dodatkowy punkt, że jak trafisz taki złoty samorodek, to on jest wart 3 punkty na koniec gry i tak dalej.
Bardzo bawi mnie to, że aplikacja sczytuje grafikę z tych asteroid, więc nie trzeba w żadnym menu wybierać, które specjalne zasady są w grze. Tylko faktycznie odczytywane są ze zdjęcia automatycznie.
Mnie też bardzo bawi, że Lucrum zrobiło swoją własne dwa steroidy, które też działają i można sobie ściągnąć QR kod, żeby przeczytać, jakie są ich, jak one działają, ale aplikacja wie, że to są specjalne Lucrumowe promki i też będzie brała pod uwagę to, co tam robimy. No i na końcu jeszcze możemy sobie zwrócić zdolność frakcji, czyli jak bierzemy sobie zieloną, żółtą, czerwoną albo niebieską, to każda baza może mieć jakąś specjalną zdolność i to są też rzeczy, które trochę wywracają nam rzeczy do góry. Z tej informacji, która też jest jeszcze istotna, to tak jak powiedziałem, że mamy statki są, jest ich 8, czyli od 1 do 8 i tylko w dwóch graczy gramy od 1 do 8. Mhm. Z każdym kolejnym graczem na 3, na 4 graczy usuwamy jedynki albo jedynki i dwójki, a możemy grać też na 5 albo 6 graczy, dodając dodatki, bo dodatek to po prostu nowe asteroidy i nowe znaczki, znaczy nowe asteroidy i nowe statki, nowe znaczniki statków. No i dobra, no i w sumie wszystko powiedziałeś. W tym momencie, to jak teraz rozmawialiśmy, zagralibyśmy spokojnie dwie rozgrywki.
Tak, jest to ekstremalnie szybkie. Jest to nawet jako tako zabawne, muszę powiedzieć, aczkolwiek nie jest to mój ulubiony sposób spędzania wolnego czasu. I wiesz, nawet powiesz mi, ej, ta gra trwa 5 minut, ale to nie jest 5 minut, przy których bawiłem się wybitnie, więc w sumie nie jest to dla mnie wielkie pocieszenie. Ale tu przesadzam tylko odrobinę, znaczy przesadzam trochę więcej niż odrobinę, ale to jest gra, na którą można mieć uczulenie i tak jak mówię, mnie bawi średnio, aczkolwiek odczuwam, znaczy widzę, że tu jest pomysł, który został bardzo dobrze wykonany i tak naprawdę mam jedno jedyne zastrzeżenie, które wydaje mi się, że można by troszeczkę poprawić, żeby to płynęło bardziej. To znaczy, jak już mamy ten etap rozpatrywania bitwy i robimy zdjęcie i kładziemy telefon na środek, to ty cały czas tam w niego musiałeś klikać, potwierdzać kolejne rundy.
Może to jest kwestia ustawień.
Ściągnąłem sobie aplikację i w normalnych ustawieniach, wiesz, na etapie tam settings i tak dalej, nie było. Można było zmieniać długość rundy, dźwięk i tak dalej.
To nie patrzę na to.
Boli mnie to, że jednak to wiesz.
Nie, ale to może chodzi o to, że wiesz, żebyś ty wiedział, co się działo, nie? Bo na przykład, widzisz, znowu, bo ja mam zupełnie odmienne oczywiście zdanie na ten temat, dlatego, że mam dzieci. I ja gram to głównie z moimi dziećmi. I pierwszy raz, jak otworzyliśmy to pudełko, zagrałem 7 partii z rzędu. Więc jakby to mi pokazało, i to 7 partii, które zagraliśmy wyłącznie w pół godziny, nie? Mhm. Potem pamiętam, jak przyjechał mój brat na komunię mojego syna, więc graliśmy to z moim tatą i z moim bratem i wszyscy się bardzo dobrze bawili. Szczególnie mój syn, który mówił ha, 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 ha. Mój brat tutaj też ciekawą rzecz powiedział, bo on na początku tam rzucał i coś tam wychodziło, ale z każdą kolejną partią zaczyna się zastanawiać, jak ułożyć to, w co chcesz przywalić, co może się pojawić
to
pomiędzy.
Wszystko ma sens tutaj.
I tak naprawdę ja zauważyłem, że z takiej głupiej zabawy, którą na początku miałem, po prostu głupia zabawa na zasadzie, poukładamy, coś tam się stanie i ktoś wygra, to w tym momencie już na przykład widzę po moim synu, który ewidentnie widzę, jak kładzie kafle i po co jej kładzie. Mhm. I dlaczego na przykład kładzie tarczę na mnie, bo wie, że coś tam, albo na przykład broni bazy strasznie, żeby dostać te 4 punkty, więc mam takie fajne poczucie, że im więcej gier się tutaj gra, tym bardziej staje się to, to growe. Zgodzę się na pewno z tobą, że trochę jest to głupkowate na takiej zasadzie, że no można to po prostu rzucić i zobaczyć, co się wydarzy. I to też będzie działało, bo też mam kolegę, który ma synka, który ma tam 5 lat i gra na podłodze i się świetnie przy tym bawią na zasadzie bardziej zabawy niż gry per se, takiej jakiejś, która tam jest. Co do tego, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o aplikację, to ja żałuję, że mam taki mały telefon, bo chciałbym mieć pewnie
tablet
i oglądać to na tablecie, bo na tablecie by było to lepiej
wydaje
widoczne.
Wydaje mi się, bo też przed nagrywaniem ściągnąłem sobie tę aplikację, wydaje mi się, że jest opcja rzucenia ekranu na telewizor.
No tak, jak jest taka możliwość, to można oglądać na telewizorze i na pewno jest zdecydowanie fajniej. Ja zresztą Patryk mówił, że rzucał na rzutnik. Tak oglądali to jako duże, więc zdecydowanie fajne. Ja mówię, ja już zagrałem kilkadziesiąt partii, super się przy tym bawię, bo nawet traktując to jako taką głupią rozgryweczkę, to głupia rozgryweczka i widząc mojego roześmiażonego 9-letniego syna, to jest po prostu to, jak ona, jemu się cieszy Micha, jak w to gra.
Nie, to tak jak mówię, to jest pozornie głupia zabaweczka, która robi się sprytniejsza wraz z doświadczeniem i ja to doceniam. I naprawdę jedyną rzeczą, która mnie boli, to jest to, że na tym etapie rozpatrywania ty cały czas musisz przeklikiwać przez ten telefon. To znaczy, odtworzenie tego to jest... kliknij, żeby pójść dalej, a ja bym wolał, żeby leciało i kliknij, jeśli chcę zatrzymać i coś sprawdzić
powtórz,
raz jeszcze.
Okay. No, bo to z drugiej strony sama rozgrywka, jeżeli gramy na 5 statków, trwa minutę. Bo 10 sekund przygotowania tak. I potem 5 rund po 10 sekund, bo my tak gramy właśnie. A potem przeklikiwanie trwa, znaczy zrobienie zdjęcia trwa tam chwilkę i potem przeklikiwanie. Ja tutaj też zwrócę uwagę, bo strasznie miałem zły początek z tą grą, bo grałem w miejscu, które jest...
W złym świetle?
Nie. Graliśmy w spójniku, który mieści się w hali Globus, która jest cała z metalu. I tam jest...
zasięg.
Tam jest klatka Faradaya, no więc tak, zasięg jest do dupy jak nieszczęście. I myśmy grali i mieliśmy takie, o cholera, nie działa ta aplikacja. Nie?
Czekaj, to ona potrzebuje połączenia z internetem, żeby działać?
Nie wiem, chyba tak. Wydaje mi się, że tak. W każdym razie strasznie długo nam ta aplikacja tam działała. Być może z jakiegoś innego powodu, ale... Jak wyszedłem i mówię, kurde, no głupia ta gra, bo my tu zagraliśmy minutę, na tym tam powiedzmy 2 minuty, a czekaliśmy 6 minut, zanim to się tam właduje. I przyszedłem do domu, rozłożyłem to w domu i śmigało jak trzeba. I także ewidentnie było coś albo z połączeniem, albo z moim telefonem w tamtym czasie i miałem takie, kurde, to miało być fajne, szybkie i na pudełku jest napisane 10 minut i nie trwało 10 minut. I trochę mnie to wkurzyło. Natomiast no grałem tam też z młodymi chłopakami, lat 18-17. No i się bawili bardzo dobrze. To po prostu jest starym kniotem.
Nie, to ja absolutnie widzę, że można się tym dobrze bawić i polecam, ale podziękuję.
Ja bardzo polecam i jak macie dzieciaki, albo nie wiem, macie szkołę, albo jakieś zajęcia robicie z dzieciakami, kurde, kupujcie to. Wiem, że lipa trochę, że telefon wymaga, bo trochę to lipa, ale jest przy tym dużo zabawy. Dużo zabawy i naprawdę jest bardzo fajne. Dodatki też są bardzo, bardzo spoko, więc ja z całym sercem mogę polecić. Nawet to, jak teraz zacząłem głośniej mówić i bardziej dynamicznie po kompres i po The Frozen Passage.
Powiem ci tak, że twój entuzjazm wygląda tak, jakby to był pierwszy odcinek w sesji nagraniowej, a nie ostatni.
No, ja już bym sobie zagrał w to. Posłuchałem tej... Widzicie, to jest dobre, bo to jest takie warunkowanie, jak te kaczuszki tam chodzą i tam kotki i pieski. To też usłyszałem, że to piu, piu, piu. Ja już bym składł te swoje stateczki i się tym dobrze bawił. Także ja polecam. Czuniek jest smutasem trochę, ale kurde, graliśmy z Michelem i z Tomkiem.
No tak, graliśmy wtedy na 5 osób i było to prawie traumatyczne.
A, bo jeszcze Piotrek chyba się dowiedział, tak? Tak, na 5 osób to... No bo na 5 osób to tam się robią dziwne rzeczy już.
Tak,
nie?
Jest.
A, to jeszcze tylko powiem, że regrywalność zapewnia oczywiście te asteroidy, a chyba najlepiej bawiłem się na 3. Mam wrażenie, że na 3 jest najlepiej.
Nie udało mi się zagrać na 3, bo grałem tylko na więcej, ale też mi się wydaje, że na 3 osoby to jednak ta równowaga między szaleństwem a kontrolą będzie odpowiednia.
No, tylko niestety jest taka sytuacja, że grasz ty kontra twoja dwójka czy 2 dzieci, twoja baza idzie jako pierwsza do piachu. Także tak niestety to wygląda. No dobrze, no to 3 gry, nas 2 i tyle chyba, tak?
Tak? Był entuzjazm. Był zaskakująco dużo entuzjazmu było w tym odcinku. Spodziewałem się go trochę mniej.
Znaczy, no, czasami trzeba z siebie wyrzucić. No kurde. O, poza tym jest jakaś pula graczy w Polsce, których Oink interesuje na 100%. Takie mam wrażenie. Mm-hmm. Że zresztą nawet patrząc na to, co się dzieje na SN, że niektóre tytuły po prostu tam lecą bardzo szybko, to muszę powiedzieć, że tylko nie wiem, czy to znowu kwestia, wiesz, tego, że tego nie ma.
To na pewno. To niedostępność trochę napędza.
Ale z drugiej strony na przykład taki Scout, jak już wybuchł, no to wszędzie można było go kupić, mm-hmm. nie? Zresztą zawsze będę smucił konia, że ta wersja dla Targetu, która kosztowała 9,99 dolara, była taka wersja
w małym pudełeczku na karty takim.
No to było takie, miałem takie, kurde, my tu płacimy po 100, nie? Nawet kosztował tak. Scout, a tam kosztuje 9,99, a przy tym jak dolar teraz wszystko stoi, to 33 zł za oryginalną grę.
A to tylko talia kart i tam nie potrzeba nic więcej.
O cyrku. Mm-hmm, ostatnio o tym rozmawialiśmy. Spytałem się kogoś, o czym Scout jest i prawie nikt nie wiedział, jaki jest temat Scouta. Jak spytałem się, co jest na okładce, prawie nikt nie wie, co tam jest na okładce. No dobrze, będziemy grać znowu jakieś tam dziwolągi, więc pewnie będą niedługo jakieś odcinki o dziwactwach, ale czemu nie? Będą.
Coś będzie w jakiejś najbliższej przyszłości. Musisz przestać jeździć po dziwnych krajach.
No muszę, no. Ale ty teraz będziesz miał siano kosy.
Zaraz będą żniwa, tak, i później znowu jesień i święta i tak, nowy rok.
Będziemy starać się nagrywać, no teraz na szczęście udało się trochę nagrać odcinku, więc będziemy starać się jak najwięcej zagrać i nagrać, żeby się z wami usłyszeć. Komentujcie, informujcie nas, czy graliście. Mówił dla was
Czuniek
i Windziarz. Dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku.